Pogotowie radiowe.
A dziś w audycji pokażemy, jak przebiega edukacja medialna w praktyce, czyli po prostu podczas szkolnej lekcji. Jak edukować pokolenie, dla którego internet i treści w nim zawarte są po prostu codziennością. Jak wyglądają warsztaty dla uczniów klasy 1-3 na przykład, ale także i tych starszych. Podejmujące temat dzieciaki w sieci, wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Są to zajęcia w ramach przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, ale także rozróżnianiu treści prawdziwych i aktualnych od fake newsów. Na program zaprasza Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Jarosław Głowit, który ten program zrealizuje. I oczywiście jak zawsze kontakt z naszą redakcją 801 50 10 22, a także pogotowie@radiolublin.pl. Na początek pokażemy Państwu praktyków, czyli przykłady także dobrych praktyk nauczycielskich. Monika Mąsiejonek zaprezentuje taką oto lekcję edukacji medialnej, wielojęzykową na temat fake newsów i dezinformacji.
Najwyższy czas pokazać uczniom, że tak naprawdę wiedza, która wydawałaby się zupełnie nieprzydatna albo mało życiowa, przydaje nam się w najmniej spodziewanych momentach w życiu. Bardzo łatwo również połączyć wiedzę z różnych przedmiotów w jedno. Jestem ogromną fanką projektów interdyscyplinarnych i wszelkich aktywności, podczas których możemy połączyć działania, tematy z różnych przedmiotów szkolnych, z różnych dziedzin naszego życia. No i myślę, że jest to kolejny projekt, który udowadnia, że jest to możliwe, jest to potrzebne, aby pokazywać naszym uczniom, że to, czego uczymy się w szkole, nawet te wydawałoby się najmniej ważne i najmniej przydatne rzeczy, również w którymś momencie naszego życia mogą się nam przydać. Samą aktywność związaną z lekcją Fake News and Misinformation in Our Social Media rozpoczęliśmy tak naprawdę w styczniu. Pomimo tego, że postanowiliśmy realizować całą lekcję w lutym z okazji tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu, już w styczniu zaczęłyśmy z partnerkami projektowymi planować, co wykorzystamy podczas tej lekcji z naszymi uczniami. W naszym przypadku problem polega na tym, że nasi uczniowie są bardzo zróżnicowani zarówno wiekowo, jak i pod względem umiejętności językowych. A więc wszystkie zadania, które zamieściliśmy w scenariuszu, musiały być bardzo elastyczne i musiałyśmy mieć możliwość łatwego dopasowania ich do poziomu językowego naszych uczniów. Dlatego około miesiąca zajęło nam przygotowanie wszystkich materiałów. Zaczęłyśmy oczywiście od wyszukiwania jakiegoś sposobu na zaprezentowanie problemu. Fake newsów, dezinformacji, prezentację tego, jak te elementy mogą nas w naszym życiu zaskakiwać. Bo co się okazało, bardzo często nasi uczniowie, zarówno ci młodsi ze szkoły podstawowej, mojej, jak i partnerki z Litwy, jak i ci starsi ze szkoły średniej, partnerki ze Słowacji, nie do końca odróżniają te sytuacje, w których mogą spotkać się z fake newsami. Oni uważają, że tylko w niektórych miejscach w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku czy na Instagramie, ale już na przykład na stronach z wiadomościami dosyć popularnych, no nie. Tutaj okazuje się, że tracą swoją czujność. My postanowiłyśmy zaprezentować naszym uczniom dwa filmy. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że każdy z tych filmów zrozumieli. Więc to był taki początek samej lekcji poświęconej temu tematowi. Następnie na podstawie obejrzanych filmów w każdej szkole odbyła się dyskusja. A więc uczniowie zastanawiali się, czym tak naprawdę jest fake news i w jaki sposób możemy go rozpoznać. Następnie, w jaki sposób ludzie rozpowszechniają informacje, które nie są prawdziwe. Oczywiście dyskutowaliśmy również o motywacji, która stoi za rozpowszechnianiem takich informacji. Dlaczego właściwie ludzie to robią? Tutaj odpowiedzi uczniów były bardzo, bardzo ciekawe. Niektórzy mówili, że po prostu z nudów. Niektórzy uważali, że fake newsy są rozpowszechniane dlatego, że niektórzy po prostu lubią wprowadzać innych w błąd i mają z tego satysfakcję. Pomysłów uczniów było bardzo, bardzo dużo i jestem osobiście przekonana, że większość tych pomysłów pochodzi tak naprawdę z ich własnych życiowych doświadczeń, więc tak naprawdę ta lekcja pozwoliła mi również jako nauczycielowi, jako wychowawcy poznać lepiej moich uczniów. Następnie zastanowiliśmy się, jak może się czuć osoba będąca ofiarą fake newsów. Wykorzystaliśmy do tego zadania tablicę stworzoną za pomocą aplikacji Answer Garden i muszę przyznać, że tutaj uczniowie czasami mnie zaskakiwali, nie tylko ci uczniowie z mojej szkoły, ale również uczniowie ze szkół partnerskich, ponieważ nie wiem czy w żartach, nie wiem czy na serio, pojawiały się odpowiedzi, że takie ofiary fake newsów mogą być zadowolone. No być może traktują to w kategoriach zabawy, jednak no, bardzo szybko się okazało, że to, co niektórych bawi, dla innych jest bardzo, bardzo poważnym problemem, który sprawia, że czują się niewygodnie, czują się zakłopotani, no i zdecydowanie nie chcieliby więcej brać udziału w takim wydarzeniu, w przekazywaniu fake newsów jako ofiary. Bardzo nas to tutaj połączyło, ta dyskusja, z tego względu, że uczniowie mogli swobodnie wypowiadać swoje opinie, nie tylko zapisywać je na tablicy, bo oczywiście była taka możliwość, aby dyskutować w tej naszej grupce, w której się spotkaliśmy na zajęciach. Uczniowie przekazali bardzo, bardzo wiele cennych informacji, bardzo wiele cennych obserwacji i tak naprawdę wskazali, że problem fake newsów w ich środowisku, w środowisku nastolatków jest często dużo bardziej poważny niż nam dorosłym się wydaje.
Dlatego właśnie również w audycjach w cyklu Pogotowie Radiowe w każdą środę od 12 do 13 podejmujemy ten ważny temat, temat edukacji medialnej, ale także tego zrozumienia również przez naszych najmłodszych, przez nasze dzieci i młodzież, tych treści prawdziwych i aktualnych i ich odróżniania od fake newsów, które zawarte są nie tylko, tak jak Państwo słyszeli oczywiście w mediach społecznościowych, ale po prostu w szeroko pojętym internecie. My jak zawsze czekamy na Państwa głosy. pogotowie@radiolublin.pl.
Pogotowie radiowe.
A w Pogotowiu Radiowym powracamy do lekcji i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, do lekcji z zakresu edukacji medialnej. Pokazujemy Państwu także, wiemy, że przecież wśród naszych radiosłuchaczy bardzo wielu nauczycieli praktyków, praktyczne wskazówki, jak przeprowadzić taką lekcję w klasach młodszych, ale także wśród młodzieży w klasach starszych z zakresu edukacji medialnej, lekcję dotyczącą fake newsów i dezinformacji. Monika Mąsiejonek, czyli nauczyciel praktyk, pokazuje takie dobre praktyki nauczycielskie właśnie realizowane także przez różnego rodzaju platformy, bo wiadomo, że dobrze o internecie uczyć się w praktyce, czyli nie tylko przy tablicy z białą kredą, ale także przy tablicy multimedialnej.
Kolejnym krokiem była analiza wykresu. Wykres przedstawia możliwe reakcje na to, co się dzieje, kiedy ktoś widzi w internecie jakiś wpis. Czyli możliwe reakcje na treści, które mogą, ale wcale nie muszą być fake newsami. Skupiliśmy się na tych reakcjach na początek, które odpowiadały reakcjom deklarowanym przez uczniów. Większość uczniów twierdziła, że w przypadku napotkania takich podejrzanych treści, oni decydują się to ignorować, od razu zamykają taką stronę i już do niej nie wracają. Część z uczniów stwierdziła, że no mimo wszystko przyglądają się tym treściom bliżej, ale czasami także upowszechniają je, rozpowszechniają je dalej, przesyłając do swoich kolegów, koleżanek, czasami do członków rodziny, nie tylko po to, żeby zweryfikować, czy są one prawdziwe, ale także po to, żeby się z nich pośmiać. A więc przedyskutowaliśmy te reakcje, przedyskutowaliśmy, czy tak naprawdę istnieje jakaś reakcja, która jest reakcją słuszną, czy istnieją dobre i złe reakcje. Ja osobiście bardzo nie lubię tego rozróżnienia na dobre i złe z tego względu, że tak naprawdę nic w naszym życiu nie jest czarno-białe i można powiedzieć, że to zadanie również to udowodniło. Muszę przyznać, że również w tym przypadku, podobnie jak w przypadku poprzedniego zadania, obserwacje uczniów, ich komentarze były bardzo, bardzo trafne. Nie muszę chyba również dodawać, że tak naprawdę tego typu zadania prowokują nawet tych mniej aktywnych wcześniej uczniów do bardzo intensywnej dyskusji. Tak naprawdę każdy z nas, bez względu na wiek, jeśli korzysta z internetu, miał kiedyś jakieś doświadczenia z fake newsami. Mogą to być przerobione zdjęcia, mogą to być wpisy w naszych social mediach, czyli na przykład na Facebooku czy na Twitterze, mogą to być wpisy na stronach z informacjami, także tych możliwości zetknięcia się z fałszywymi informacjami jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W końcu zdecydowaliśmy się współpracować bardzo ściśle z naszymi partnerami projektowymi. Zachęciłyśmy wspólnie z nauczycielkami ze Słowacji i z Litwy naszych uczniów do tego, aby pochwalili się, jak radzą sobie z dezinformacją, co robią w takiej sytuacji, gdy okazuje się, że jakaś informacja, którą na przykład udostępnili na Facebooku albo którą pochwalili się swoim kolegom czy koleżankom, jest fałszywa. Bardzo dużo osób odpowiedziało, że stara się ignorować, nie rozpowszechniać, jeśli nie jest pewna tego, że są to fałszywe informacje. Te osoby, które przyznały się do tego, że no nie do końca dobrze sobie z tą dezinformacją radzą, opisały dosyć szczegółowo swoje doświadczenia. A więc były wpisy mówiące o tym, że jeśli jakiś wpis budzi wątpliwość, to uczeń najpierw dzieli się tym wpisem z kimś z rodziny, zazwyczaj jest to jedno z rodziców, bądź rozmawia o tym wpisie, o tej informacji z kolegami czy koleżankami, którzy mogą posiadać szerszą wiedzę. I to naprawdę cieszy, że uczniowie potrafią zapytać, potrafią skorzystać z wiedzy osób, które być może są bardziej doświadczone, mają większą wiedzę na dany temat niż oni sami. To taki, myślę, dosyć pozytywny wniosek z tego zadania. I w końcu na zakończenie naszej lekcji zdecydowaliśmy się wziąć udział w tak zwanym Fake News Challenge. To zadanie również realizowane było na tablicy Padlet i polegało na tym, że każdy uczestnik naszego projektu miał za zadanie zapisać na tej tablicy trzy wiadomości. Jedna spośród tych wiadomości miała być fałszywa, natomiast dwie pozostałe miały być prawdziwe. I oczywiście zadaniem pozostałych uczestników projektu miało być odgadnięcie, która z tych informacji jest fake newsem. Trzeba przyznać, że niektórzy uczniowie pozwolili sobie tutaj na zamieszczenie różnych dosyć kontrowersyjnych treści, czasami nawet wulgarnych, ale dzięki naszemu nadzorowi, można powiedzieć, dzięki temu, że zwracaliśmy uwagę na takie wpisy, bardzo szybko zostały one zmodyfikowane, co bardzo cieszy. Co się okazało? Jaki był wynik tego zadania? Bardzo wiele osób miało problemy z rozpoznaniem tej jednej fałszywej informacji spośród trzech. Myślę, że w tym zadaniu dodatkową trudnością był fakt, że wcześniej podczas oglądania tych dwóch filmików zaprezentowanych na początku naszej lekcji były zaprezentowane sposoby na zwrócenie uwagi odbiorcy właśnie na takiego fake newsa, a więc były tam zaprezentowane takie charakterystyczne zwroty typu sensacja, niesamowite, musisz to przeczytać. I uczniowie rzeczywiście, co się okazało, podczas tworzenia tych trzech wiadomości w każdym ze swoich wpisów, z tych metod zwracania uwagi bardzo chętnie korzystali. Przyznali również, że oni sami bardzo często spotykają się właśnie z takimi dosyć krzykliwymi nagłówkami, korzystając z internetu i teraz będą dużo większą uwagę przykładać do tego, aby nie dać się złapać właśnie na takie chwytliwe i krzykliwe nagłówki. Uczniowie zdecydowanie byli zdziwieni wynikami tego zadania. Przyznali, że do tej pory uważali się za dosyć doświadczonych, jeśli chodzi o rozpoznawanie fake newsów i nie mieli pojęcia, że informacje, które na pierwszy rzut oka wyglądają jako takie oczywiste, mogą rzeczywiście być informacjami fałszywymi. Cieszyłyśmy się tutaj z pozostałymi nauczycielkami bardzo z tego zadania, z tego względu, że rzeczywiście pomogło ono uświadomić uczniom, jak łatwo jest zostać oszukanym w internecie.
Pogotowie radiowe.
Wiedza o mediach i systemie medialnym, krytyka mediów, korzystanie z mediów oraz tworzenie kreatywnych i innowacyjnych treści medialnych, także w mediach społecznościowych. To między innymi najważniejsze składowe kompetencji medialnej, które warto, aby posiedli uczniowie podczas lekcji z zakresu edukacji medialnej na temat fake newsów i dezinformacji.
Tak naprawdę, czy Ta lekcja była dla naszych uczniów tylko i wyłącznie rozrywką, miłym przerywnikiem w realizacji typowych lekcji z podręcznika. Czy była przydatną nauką, a może była i jednym, i drugim? Tak naprawdę uważamy, że i jednym, i drugim. Z tego względu, że nasi uczniowie nie tylko dobrze się bawili, ale również bardzo wielu ciekawych informacji się nauczyli. No i oczywiście zdobyli bardzo przydatne umiejętności, jeśli chodzi o radzenie sobie z fake newsami i dezinformacją w internecie. Z pomocą projektowych partnerek zdecydowałyśmy się również przygotować dla uczniów taką małą niespodziankę. I tą niespodzianką była lista stron. Lista stron, która zawierała właśnie bardzo przydatne aplikacje, bardzo przydatne narzędzia, które umożliwiały naszym uczniom sprawdzenie, czy potrafią radzić sobie z trollami internetowymi, czy potrafią rozpoznać przerobione zdjęcie albo tekst, który stał się nagle bardziej atrakcyjny. Dodatkowo, czy potrafią rozpoznać fake newsy, nie tylko w tych króciutkich wpisach zamieszczanych zwykle w mediach społecznościowych, ale również w tych dłuższych tekstach, a także na tej liście znalazły się takie strony, dzięki którym możliwe jest sprawdzenie, czy dana zawartość rzeczywiście jest prawdziwa, czy jest jednak fake newsem. A więc na pewno jeszcze nie raz do tematu bezpieczeństwa w internecie będziemy wracać. Przede wszystkim mieliśmy tutaj okazję wprowadzić dodatkowy temat, dodatkowe zagadnienie, a więc połączyliśmy w tym momencie nasze językowe zagadnienia związane z technologią, z zagadnieniami z informatyki, z zagadnieniami społecznymi i myślę, że było to dla uczniów bardzo ciekawe. Ewaluacja, feedback, informacja zwrotna, którą uzyskaliśmy od uczniów, była bardzo, bardzo pozytywna. Uczniowie są zdecydowanie zainteresowani kontynuacją takich działań i bardzo chętnie wezmą w nich udział w przyszłości. Ponadto nasza lekcja pozwoliła na niesamowite poszerzenie wiedzy uczniów na temat fake newsów, właśnie dlatego, że korzystaliśmy z tak zwanego materiału żywego, czyli nie teoretyzowaliśmy. Tak naprawdę uczniowie sami z wykorzystaniem tylko i wyłącznie elementów, które wspólnie z nauczycielkami z partnerskich szkół przygotowałyśmy, rozwijali tutaj zarówno wszelkie dyskusje, rozwijali całą bazę, którą udało się wypracować w ramach właśnie tych zajęć. Więc to było naprawdę niesamowite, że oni mogli sami w praktyce to wszystko przetestować. Bardzo cieszyła mnie ta część lekcji, która skupiała się na przyjrzeniu się emocjom osób, które doświadczają fake newsów, które są ofiarami dezinformacji, z tego względu, że była to część rozwijająca postawę empatii u uczniów. Obecnie wiemy, z tą empatią u młodych ludzi jest różnie, natomiast zdecydowanie dzięki tej części naszej lekcji wzrosła świadomość dzieciaków dotycząca skutków udostępniania i rozpowszechniania fake newsów. Uczniowie również zostali przez nas zmotywowani. Zmotywowani przede wszystkim do tego, aby nie wierzyć bezkrytycznie w to, co widzą w internecie, co mają okazję przeczytać, ale również do tego, aby sprawdzać. My zawsze tutaj z partnerkami projektowymi wskazujemy uczniom, pamiętaj, zanim cokolwiek wrzucisz do projektu, zanim cokolwiek dodasz do kolejnego zadania, sprawdź, powiedz, sprawdzam i upewnij się, że to, co wrzucasz, na pewno jest zgodne z tym, co zamierzasz wrzucić, tak? Zamiar, a sam czyn to jest jednak bardzo, bardzo duża różnica.
Ja wierzę, że wszystkie te porady, które przekazywała swoim uczniom Monika Mąsiejonek, nauczyciel praktyk, warto zastosować także przez nas, już nie uczniów, w życiu codziennym, a także w codziennym korzystaniu z internetu i w tym odróżnianiu fake newsów i dezinformacji, która coraz szerzej pokazuje się po prostu w internecie.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Українці, які перебувають в Польщі, можуть оформити ID-картку громадянина України, закордонний паспорт України, а також обміняти або продовжити свої українські права. Перелік документів є стандартним, як і в тих паспортних сервісах, які знаходяться на території України. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сторінках паспортних центрів. Такі центри знаходяться в Варшаві, Кракові, Гданську і Вроцлаві. Відповідна сторінка до міст: вроцлав.паспорт.орг.ua, гданськ.орг.ua, варшава.паспорт.орг.ua і краков.паспорт.орг.ua. Ви можете отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 18 років за умовою, що дитина проживає разом з одним із батьків і залишається на його утриманні. Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих в місяць на дитину. Більше інформації можна знайти на сторінці zus.pl.
Пам'ятай.
Тарас Петрів, я спеціаліст з партнерської співпраці Фонду розвитку Центрально-Східної Європи та координатор проєкту «Поліклініка Здорова».
Як відкрити свій бізнес в Польщі?
Щодо відкриття фірми та господарської діяльності в Польщі, згідно спецустави допомоги українцям, українець, особа, яка є громадянином України, може відкривати любу фірму в Польщі, в принципі, як і капіталово, так і єдноособово, так і спілку цивільну, фундацію і так далі. Тобто, по факту, любу організаційно-правову форму фірми українець може відкрити. До початку війни України з Росією українець не міг відкривати тут єдноособовий дільничий господарчий, наш аналог фізична особа-підприємець. Таке могли робити, в принципі, тільки поляки та особи, котрі мають сталий побут. Згідно спецустави, українець, приїхавши сюди, може відкривати собі фізичну особу-підприємець, ФОПа. Це робиться дуже просто. В принципі, з усіх документів, котрі для цього необхідні, це паспорт та наданий номер паспорта.
Ніби за декілька годин ти його відкриваєш, правда?
ФОП відкривається практично моментально. Це також кажу з власної практики, бо відкривали в рамах нашої підтримки. Деякі люди буквально моментально отримували підтвердження і всі необхідні реєстраційні номери. Варто звернути увагу на те, що ФОП ми ведемо, в принципі, ми його відкриваємо безкоштовно. В рамах ФОПу ми мусимо за себе платити складки ЗУСове, тому що де-факто людина, яка являється фізичною особою підприємцем, вона сама себе працевлаштовує. Тому, відповідно, вона за себе платить всі страхові внески.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.